Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Drodzy Państwo, drodzy widzowie Telewizji Trwam i słuchacze Radia Maryja, zapraszamy na rozmowy niedokończone. Dziś temat, co nas czeka jesienią i zimą. A naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Witamy serdecznie, panie profesorze.
Witam ojca, witam państwa najserdeczniej.
Panie profesorze, jesień już, zima za chwilę. No, ale tak bym sięgnął do tego, co pan profesor mówił pół roku temu, bo jak się rozpoczęła wojna, był pan też naszym gościem i wtedy temat rok 2020, początek wielkiego resetu. Z tej perspektywy, jak pan patrzy tego właśnie półrocza, kwestie prawne, ekonomiczne, gospodarcze, jakby pan mówił wtedy, że następuje pewne przewartościowanie. Oczywiście ta wojna widzimy też, jakie niesie skutki międzynarodowe, ale my też patrzymy skutki dla nas jako Polaków. Myślę, dla nas, dla przedsiębiorców, też dla rządzących, dla państwa, prawda? To są wymierne skutki tego, co niesie za sobą wojna, inflacja, powiemy, zmiany w gospodarce, w ekonomii.
Pamiętam tę rozmowę. Wszystkim najserdeczniej dziękuję za zaproszenie. Pamiętam tę rozmowę, ona była chyba na przełomie lutego i na pod koniec lutego tego roku. No, może to jest pewna taka drobna satysfakcja, która dla kogoś, kto pracuje jako akademik, jest istotna. To prawda, w tym roku wszyscy się mylą. Rok 2022 to jest rok niesprawdzonych prognoz. W zasadzie wszyscy się pomylili, czyli można powiedzieć, w takim jesteśmy w dobrym, jeśli się mylimy, to nie jesteśmy w złym, tylko nawet w dobrym, a nawet większościowym towarzystwie. Natomiast no, jeżeli można dostrzec jakąkolwiek myśl, która wytrzymała próbę czasu, z którą się miałem okazję podzielić przed pół rokiem, no to to, co się zdarzyło przez te pół roku, potwierdziło, że my jesteśmy narażeni, tak najbardziej po prostu, wszyscy, zaczynając od nas jako ludzi, kończąc na naszej ojczyźnie, ale nie tylko, w ogóle na tym całym regionie, w którym jesteśmy. Jesteśmy narażeni na czas, który w ogóle weszliśmy. Narażeni jesteśmy na wszelkiego rodzaju skutki tak zwanego przełomu epok. Ta epoka się skończyła. Gdzieś się skończyła ta epoka, która, ten wielki reset polega na tym, że skończyło się wszystko to, co kształtowało przynajmniej ostatnie kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt lat w tym regionie świata. Dam taki bardzo prosty przykład, który dopiero teraz jest uwypuklany i bardzo często przedstawiany publicznie, że cała koncepcja rozwoju ekonomicznego starej Europy, zbudowana przez ostatnie kilkadziesiąt lat, odwoływała się do takich tanich surowców pochodzących z Rosji, zwłaszcza surowców energetycznych. Wiemy, że przemysł w Europie Zachodniej w dużej części przestał istnieć również w wyniku działań świadomych dekarbonizacji, likwidacji ciężkiego przemysłu, wyrzucania go do państw trzeciego świata, ale także dlatego, że po prostu stawał się nieopłacalny, bo przemysł azjatycki jest tańszy, bardziej wydajny. Bo przede wszystkim tam tańsza jest praca, a przede wszystkim jest ona dostępna. My już mamy w tym regionie świata, również w Polsce, problem z dostępnością tego najważniejszego czynnika, jakim jest po prostu ludzie, ręce do pracy. W najszerszym tego słowa znaczeniu. No i czyli drogi przemysł, który musiał zatrudniać wysoko opłacanych na tle chociażby Chin, ale już nie mówiąc o Indiach, pracowników, miał być konkurencyjny przez swoją nowoczesność i niskie koszty energii. Już nie będzie niskich kosztów energii, ponieważ cała koncepcja zbudowania tego właśnie paradygmatu podstawowego już jest nieaktualna. Niektórzy twierdzą, że ona będzie odbudowana. że to jednak nie jest stan definitywny i czas zamknięty. Ale ten chociażby przykład pokazuje, że nagle w wyniku zdarzeń, które nawarstwiają się od lutego tego roku, od końca lutego tego roku, podstawowe założenia, podstawowa koncepcja ekonomiczna tej części świata, zresztą zbudowana na eksporcie również towarów wysoko przetworzonych, w tym i luksusowych, właśnie na bogaty rynek rosyjski, który zarabiał między innymi dzięki temu, że eksportował surowce na rynek europejski. To już zostało zlikwidowane, w sensie dosłownym. W większości już jest w ogóle zlikwidowane i można powiedzieć, ta rzeczywistość już nie istnieje. Można, wystarczyło pół roku, żeby tę koncepcję przekreślić. Czyli jeżeli taki ogromny, koncepcyjny dorobek, koncepcyjny, bo to była koncepcja historyczna, nawet nazywano to, że to jest to nowe ułożenie tej części świata, będzie przez to budowana Europa od Atlantyku, De Gaulle powiedział, do Uralu, a niektórzy mówili, że do Władywostoku. To wszystko zostało na naszych oczach zlikwidowane i można powiedzieć konsekwentnie po obu stronach i niezależnie od tego, jakie motywy kierowały tymi, którzy to likwidowali, ale zostało to zlikwidowane. I można takich przykładów dać znacznie o mniejszej wadze gatunkowej, ale za to dużo istotnych, bardziej ważnych dla nas jako dla ludzi i dla nas jako Polaków. Co to oznacza? Musimy znaleźć własną, po pierwsze, o czym staram się zawsze apelować, powinniśmy mieć własną diagnozę sytuacji. Bo diagnoza sytuacji, ta własna i oczywiście jej prognozę, dlaczego jest ona potrzebna? Bo ona jest trochę subiektywna, najzwyczajniej w świecie, bo uwzględnia nasze interesy. Zawsze diagnozy, jeżeli je formułujemy, są zbudowane na pewnym założeniu, że te diagnozy nie będą gorzkie albo bardzo trudne dla tych, którzy je tworzą, czyli one są subiektywne, bo kierują się w tym przypadku interesem naszym. No w tym przypadku tego, kto formułuje, a jeśli to jest nasza diagnoza, to uwzględnia nasze interesy. Jeżeli będziemy przyjmować obce diagnozy, one być może będą trafne, tylko one mogą być dla nas bardzo niekorzystne, bo nikt nie ma obowiązku martwić się o nas. Stąd też, no, że zaczęliśmy, ale to ojciec zainspirował mnie odwołaniem do tamtej rozmowy, ale ten wątek został chyba aktualny, a drugi najważniejszy, żeby podsumować, że ten wielki reset jest zupełnie inny od tego, którym mówił Klaus Schwab. To jest zupełnie inny reset, ale on okazał się jeszcze głębszy i on jeszcze ciągle następuje. Chociaż, to już naprawdę ostatnia myśl, zdanie, wiemy, że oczekujemy z niecierpliwością. Brakuje nam już wiary, a przede wszystkim często brakuje nam odwagi spojrzeć w przyszłość, która jest dla nas przyszłością złą. W związku z tym chcielibyśmy, aby ten czas tego wielkiego przewartościowania zakończył się, bo jest dla nas zbyt kosztowny.
Tak, umawialiśmy się na program i pan profesor mówił, że no to jest trudny rok, jeżeli chodzi nawet o takie 30 ostatnich na przykład lat, jeżeli chodzi o gospodarkę i to ewentualnie, co nas czeka. I teraz, jeżeli są koncepcje, my w takiej koncepcji uczestniczymy chociażby przez wspólnotę państw europejskich, Unię Europejską, ale co się dzieje? Czy mamy inne, pytanie, jakie ewentualnie rozwiązania? Jeżeli, no, bo zawsze szukamy, kto jest odpowiedzialny, że nam się dzieje źle, prawda? Jaką politykę? Myślę, że rządzący też. No dzisiaj wszyscy, prawda? Opozycja, każdy, kto tylko może, no patrzy na odpowiedzialnych, dane rządy w jednym kraju, w drugim, w trzecim. No co zrobić? Czy jak tą politykę właśnie prowadzić, żeby nie obudzić jakiegoś, tak można powiedzieć, potwora, żeby się ludzie, prawda, jakby nie... żeby mieli cierpliwość, żeby to rozumieli, prawda? Bo ktoś jest czemuś winien, bo przyjęliśmy taką koncepcję, prawda? Nie profesor, nie ekonomista, tylko państwa przyjęły. Mówię, ta wspólnota. Mówimy cały czas o tym, że droga jest energia, ale na przykład z ETS-ów, z tego systemu emisji handlu emisjami też nie chcemy zrezygnować. Mówimy o pewnych zmianach, że potrzeba wrócić do węgla, do węglowodorów. Pytanie, skąd je weźmiemy, ale dalej trzymamy się przy koncepcji tego, że chcemy wszystko odchudzić, no i wprowadzić, prawda, można powiedzieć, przemysł na nowe tory, bardziej ekonomiczne, odchodząc właśnie od węgla, gazu, ropy.
żeby tylko do niektórych wątków nawiązać, bo w pytaniu ojca jest bardzo wiele treści, które mogą zainspirować do długich wypowiedzi. Postaram się, chociaż jestem jako profesor, mam taką trochę tendencję mówienia długimi zdaniami, ale postaram się powiedzieć to po ludzku, tak jak myślę, jakbym umiał nawiązać do wypowiedzi i do zapytań, które przynajmniej niektórych, które ojciec sformułował. Przecież ta koncepcja nie tylko ekonomiczna, ale koncepcja geopolityczna, do której jesteśmy członkami, ona przeżywa swój najgłębszy historyczny kryzys. Bo przecież nikt nie przewidywał, to możemy powiedzieć z całą odpowiedzialnością, bo jeśli by gdzieś były te tajne raporty, ktoś by powiedział tak, ale ja byłem tym jednym sprawiedliwym, który umiał przewidzieć, tą Kasandrą, która umiała przewidzieć przyszłość. Nikt nie przewidywał, że w jesieni 2022 roku po prostu będziemy zagrożeni brakiem fizycznym, tak, gazu, węgla, być może nawet niedługo ropy naftowej, że nie ma, że rynek, ten światowy rynek jakoby wolny, że on nie ma takiej zdolności, żeby zapełnić brakujące dostawy. No przecież widzimy, że grozi nam, że zabraknie nam państwu, które ma bardzo duże zasoby węgla w ziemi, które zmuszono, no które to państwo zmuszono do likwidacji, do w zasadzie do wygaszania tej części działalności. I okazuje się, że my ten świat nie jest w stanie zapełnić, mimo że jest, wydawałoby się, że wszystko można kupić, okazuje się, że nie wszystko można kupić. Nie wszystko jest dostępne, są bariery techniczne, ale bariery także obiektywne. Nikt nie zastąpi dostaw gazu tych, które były dotychczas zapewnione przy pomocy urządzeń technicznych. Tak jak tego węgla, którego nie mamy. Nawet jak będziemy go w stanie kupić i przewieźć przez ocean, jeśli on się będzie do czegoś nadawać, to będziemy mieli barierę. Nie znam się na tym, ale ci, co się znają, mówią o tym. Nie będziemy w stanie przewieźć technicznie, ponieważ nie mamy tyle węglarek, takich wagonów, które będą w stanie to przewieźć. Czyli te założenie, że my, że to będą obfite dostawy, obfite zasoby, a my będziemy redukować ich wykorzystanie ze względów ekologicznych, ale w razie czego zawsze będą dostępne, jeżeli nam tego zabraknie, czyli będziemy przechodzić na inne technologie, nawet właśnie wracam z spotkania z naukowców, biznesmenów, studentów, gdzie mi mówiłem o nowych generacjach technologii i to wszystko zakładało, że te zasoby, które mamy dotychczas, no takie najprostsze, węgla kamiennego. One będą wystarczające, ale my świadomie będziemy redukować zapotrzebowanie na ten węgiel. Nagle się okazało, że go po prostu nie mamy, mając go w ziemi. I cała koncepcja utraty tego źródła w imię zupełnie innej idei. Idei, która miała związana była z tym tak zwaną misją ekologiczną. Te wszystkie zasoby niewykorzystane, nie potrafimy ich, jakby powiedzieć, reaktywować, uruchomić w takiej perspektywie, żeby nam po prostu, jaką nam zwykłym ludziom, nie było zimno. Ja będę starał się i zawsze staram się w czasach bardzo, bardzo, bardzo ważnych i trudnych, należy zawsze być bardzo powściągliwy. Ja wiem, że teraz nie ma w ogóle mody na powściągliwość, teraz jest moda na język agresywny, kategoryczny, taki język dużej części również niestety wrogi. Chociaż wrogie słowa są złe, niezależnie od tego, jak jesteśmy oburzeni moralnie. I ten język tonujmy, bo przecież wiemy, że przed nami perspektywa bardzo, bardzo, no, nazwijmy to groźna, żeby właśnie używać języka bardzo powściągliwego. Bo jeżeli nam, nie tylko nam, to może to jest jakaś nagroda pocieszenia, że nie tylko nam będzie zimno, ale jeżeli nie będziemy w stanie ogrzeć szpitali, czy budynków publicznych, czy domów pomocy społecznej, to już to nie jest żaden problem ekonomiczny, to jest problem egzystencjalny. Jeżeli ten konflikt się będzie przedłużać jeszcze, również w zimę, o czym się już mówi jawnie, przybędzie kolejny milion uchodźców, których nie będziemy w stanie mieli gdzieś umieścić, ponieważ nie będziemy w stanie ogrzać pomieszczeń, w których oni będą mogli mieszkać, po prostu nie będzie czym ich ogrzewać. Czyli biorąc pod uwagę tak istotne zagrożenia egzystencjalne, które już nie są zagrożeniami militarnymi, tylko po prostu naszego codziennego bytu, musimy się zastanowić, czy te projekty, powracam do myśli, którą ojciec przedstawił, czy te projekty chociażby tego Zielonego Ładu w tych okolicznościach są aktualne? Ja wiem, można mnie poprawić, powiedzieć, ten stan nadzwyczajny, mówiąc dokładnie stan wojny, on się niedługo skończy, bo świat już oczekuje pokoju przynajmniej zawieszenia broni, bo wie, że nie udźwignie ciężarów niniejszej zimy w czasie konfliktu wojennego. Zresztą to nawet w czasach mam współczesnych zimy, późne jesienie przynosiły w stonowanie konfliktów wojennych, ponieważ po prostu wtedy nie ma nawet chętnych do ich prowadzenia. Nie zmusi się tych żołnierzy, żeby wtedy walczyli. Ale wiemy, że oczekujemy czegoś znacznie więcej. Pokoju. Pokoju, który ma być sprawiedliwy. Oczywiście, że niech on będzie sprawiedliwy, ale wiemy, że on jest już często elementem tym niemym, nieobecnym w dyskusjach, że ten czas my rozwiążemy problem węgla, czy też ogrzewania, jeżeli będziemy mogli rozwiązać problem podstawowy, to znaczy braku zagrożeń, które powodują, że jego nie ma, czyli zaczniemy rozwiązywać problemy ważniejsze z perspektywy najbliższych dni. Czego mi brakuje? To ze smutkiem muszę powiedzieć. No brakuje mi takiej poważnej debaty, nawołuję o nią. Debaty bez terroru poprawności, bez debaty, bez narzucania poglądów, bez ocen, żebyśmy się wzajemnie nie oceniali. Ja wiem, że będziemy się oceniać, ale starajmy się być powściągliwi. Mamy rozwiązać problemy egzystencjalne, takie egzystencji najbardziej pojętej dobra naszego narodu, naszych najbliższych, za których wszyscy odpowiadamy. Jedni odpowiadają w sensie politycznym czy prawnym, inni po prostu biorą odpowiedzialność intelektualną za to, co się dzieje w tak zwanej przestrzeni i w przestrzeni publicznej, czy w tak zwanej przestrzeni medialnej. Dla mnie telewizja Trwam zawsze była miejscem, gdzie można było mieć odwagę powiedzieć rzeczy, które były niepoprawne, niezależnie od tego, jak się różniliśmy czasami w dyskusjach, to jednak dobro wspólne i chęć wzajemnego zrozumienia zbliżała nas. To jest bardzo dobra tradycja i bardzo dobre miejsce i czas w okresie, kiedy w zasadzie dominują sądy kategoryczne. Sądy wykluczające, słowa, które zamykają dyskusję. My dopiero musimy zacząć dyskutować, żeby zrozumieć czas, w którym jesteśmy, bo jak do tej pory mamy kłopoty z jego zrozumieniem i nie umiemy przewidzieć. Cudze prognozy, ostatnie zdanie, które przyjmowano, nie sprawdzają się. Nie sprawdzają się. To znaczy szukajmy własnej.
Pan profesor mówi, że no, najlepszym rozwiązaniem byłby pokój. No tylko pytanie, czy tak rzeczywiście będzie, bo słyszymy ze strony Rosji czy Putina, że no, może być jeszcze gorzej. No chociaż właśnie, czy mamy rozmawiać o wojnie, czy jednak mimo wszystko o pokoju, bo dziś coraz częściej ta dyskusja jest na takim etapie wojna, wojna, wojna. I druga sprawa, no jeżeli ta wojna będzie kontynuowana, co z kryzysem, bo jeżeli jest embargo, jeżeli to nie wrócimy, prawda? A nawet po wojnie, gdyby się ona za chwilę skończyła, no to też to embargo, które mamy, czy my się z tego mamy zaraz wycofywać, czy wszystko wraca do normy, jak to się może odbić, prawda? Czy ten kryzys energetyczny się właśnie skończy, czy bieda dotknie Polaków, czy nie?
Znaczy, jesteśmy straszeni biedą. Nawet niektórzy twierdzą, ja nie chcę piętnować tych poglądów, ja chcę tylko podjąć z nimi polemikę, że my musimy bardzo zubożyć się. zubożyć się na przykład po to, żeby zmniejszyła się inflacja. Musimy się cofnąć, utracić dochody, utracić, zdeprecjonować nasze oszczędności. To jest taki powrót do roku 90, że przy pomocy bardzo głębokiego zubożenia mamy osiągnąć ten efekt antyinflacyjny. Czyli słyszymy to te poglądy, że to jest tak zwana restrykcyjna polityka pieniężna, prawda, że tam mają być pieniądze, mamy wszyscy nie mieć pieniędzy, mamy żeby użyć tych okropnych słów, zdjąć z rynku, czyli odebrać nam nasze często bardzo skromne dochody, i to ponoć ma jeszcze w dodatku przynieść spadek z zahamowanie procesów inflacyjnych. No, zgódźmy się co do tego, że ci, co to głoszą, przedstawiają nam zły scenariusz, którego nie chcemy. Czyli ktoś zapytał ktoś o zdanie, czy się na coś takiego godzimy. Ja wiem, że w innej telewizji prywatnej zostałem wtedy skarcony przez, że jak to nie pytać się obywateli, to trzeba robić, to trzeba tak robić, to jest taki scenariusz, bo inaczej tego nie umiemy zrobić, a pytanie się obywateli o to, czy chcą, tak, żeby być adresatem i przedmiotem tego rodzaju eksperymentów, jest czymś niewłaściwym, więc odwrotnie, właśnie trzeba się pytać obywateli. Trzeba się pytać obywateli, bo obywatele się upomną o to, jeżeli się ich nie zapytamy, a będziemy działać w ten sposób, że oni będą biednieć bez żadnej perspektywy, aby ta ich bieda, po pierwsze, dlaczego mają biednieć, dlaczego mają być spauperyzowani, w imię czego, a dlaczego, jeżeli chcemy osiągnąć, zmniejszyć presję inflacyjną, a zwróćmy uwagę, inflacja jest, najwyższa inflacja jest również w państwach strefy euro, więc przy okazji umarł pewien mit, że strefa euro gwarantuje niższą inflację niż poza strefą euro. Jedna z najwyższych inflacji jest w trzech państwach bałtyckich, które są w strefie euro, żeby nie było wątpliwości. I one są, i tam strefa euro niczym nie pomogła w kształtowaniu ich pieniężnych przyczyn inflacji, bo są to przyczyny niepieniężne. Dlaczego o tym mówię w tym kontekście? Że przecież my mamy mówić, tak jak ojciec powiedział, o czasie, jeżeli mówimy o diagnozie, to mówimy o wojnie. Jeżeli mówimy o prognozie, to możemy mówić o prognozie wojny i prognozie pokoju. Europa nie udźwignie wojny, żeby nie było wątpliwości. Już nie jest w stanie jej udźwignąć. Niezależnie od tego, jakie mają pomysły politycy, ani społeczeństwa w większości państw Unii Europejskiej, te, które znamy, nie są pod społeczeństwami wojennymi. I oczywiście teza o tym, że się zmobilizuje te społeczeństwa w sposób wojenny do udziału w wojnach, jest tezą, oględnie mówiąc, nie mającą umiejscowienia, żeby znowu używać bardzo, bardzo ostrożnych słów, nikogo nie urazić. Tezą, młodzież to nazywa odklejeniem, natomiast oderwaną od rzeczywistości. Ja wiem. To nie my tu wbrew pozorom rozdajemy karty, bo przecież konflikt nie jest wywołany przez tę stronę, tylko przez tamtą, a tamta ogłosiła teraz im mobilizację i w tym momencie wszyscy wzięliśmy głęboki oddech, bo znamy starą myśl wyrażaną przez wybitnych znawców problematyki wojny, że mówią, że mobilizacja oznacza początek wojny, bo na mobilizację odpowiedzią jest z reguły kolejna mobilizacja, a potem już nie ma odwrotu. Dlaczego to jest ważne? Że spotykamy się, może to przypadek, ale w momencie, w którym być może mogą zdarzyć się, może się coś pojawić, może się pojawić myśl, która zatrzyma ten źle toczący się czas, czyli zatrzyma zegarki, które czasu, które wstrzyma je albo spowolni, które powodują, które nas zbliżają do tego najgorszego scenariusza, kiedy scenariuszem przyszłości jest scenariusz wojny, czyli prognoza jest prognozą wojny. Nie jesteśmy w stanie udźwignąć. To nikt tej wojny nie udźwignie i zresztą słusznie ci, którzy mówią, czy my w ogóle jesteśmy zdolni do tego, abyśmy byli w stanie, w sensie najbardziej obiektywnym, reakcja społeczeństwa, dużej części społeczeństwa rosyjskiego też świadczy o tym, ci ludzie, którzy zaczynają stamtąd uciekać, też nie chcą wojny i czy mogą, czy uciekają z tego kraju, chociażby z tego powodu, że po prostu nie chcą umierać, najzwyczajniej w świecie. Już nie mówią o biedzie i nędzy, tylko o umieraniu. Nie chcą umierać. W związku z tym nikt nas nie zapytał, czy my, zresztą lepiej w tym momencie przyjąć pewne hipotezy, a niekoniecznie rozpoczynać w tym momencie debatę na ten temat. Budujmy, nazwijmy to prognozę, która jest zbudowana na pokoju. Na pokoju, czyli ta prognoza ma iść w stronę pokoju. Niech on będzie najbardziej sprawiedliwy, chociaż świat zna bardzo wiele definicji tego pojęcia. Niech on będzie sprawiedliwy, niech ci, którzy wyrządzili zło, będą kiedyś ukarani. Ci, którym odwyrządzono, wyrządzono krzywdę, niech ta krzywda będzie zadośćuczyniona. Ale nasz przykład, nasz polski przykład pokazuje, że największą krzywdę wyrządziły nam Niemcy w czasie II wojny światowej i do tej pory nikt tej krzywdy nam nie zrekompensował. Nawet nie mamy prawa używać słowa reparacja, tylko ma być to zrekompensata, a duża część klasy politycznej opowiada nam, że to w ogóle jest bez sensu, że to w ogóle nie ma czego żądać, było, minęło, mamy zapomnieć. Czyli można, że to była wielka wojna, nieporównywalna, światowa, największa wojna w historii, można mieć jeszcze niewyrównane rachunki w tak zasadniczym zakresie, jak na przykład mamy my. Czyli pojęcie sprawiedliwego pokoju jest bardzo złożone i wiele rzeczy odkłada się w czasie. To jeden z mądrych polityków powiedział, że umiejętność polega na tym w polityce, że się oddala w przyszłość rzeczy złe, a przybliża te, które są dobre. Czyli starajmy się przybliżać to, co jest dobre, co nie będzie nam zagrażać, a oddalać w przyszłość to, co jest złe. Ja wiem, że to jest bardzo ogólnie powiedziane, ale my dzisiaj wiemy, czym jest zło. Czym wiemy, co to znaczy zagrożenie dla ludzi, którzy nie będą mieli ogrzewania. Że nie będą mogli ogrzać swoich domów i mogą zacząć chorować, dlatego że będą wychłodzeni. Wiemy, że to oznacza zagrożenie cywilizacyjne, egzystencjalne, humanitarne, a nie zagrożenie o charakterze już nie tylko bieda. Biedy nie chcemy. Jeżeli nie chcemy, nie godzimy się na to, żeby kosztem nas, naszego skromnego, my mamy trochę świadomość ludzi biednych, bo w ogóle jako Polacy odrodziliśmy się z biedy, a nie z bogactwa i dzięki temu jesteśmy tacy. Dlatego tacy i przetrwaliśmy w polskości jako tak, w tych naszych biednych chatach przetrwała polskość i właśnie ona jest naszym dorobkiem. Chronimy ten dorobek. Ten dorobek polega na tym, że nie chcemy biedy, ale również musimy wiedzieć, że grożą nam znacznie poważniejsze zagrożenia, chociażby takie, że to jest zagrożenie egzystencjalne. To są trudne tematy w czasach, kiedy dominuje poprawność, no ale właśnie to miejsce, gdzie jestem, zawsze było enklawą właśnie swobodnej wymiany myśli, niezależnie od tego, na ile podzielamy własne poglądy. Przepraszam, że było tak długo, ale pytanie było też bardzo poważne.
Przepraszam. Panie profesorze, bo te przyczyny, prawda, zewnętrzne wpływają na to, co dzieje się w Europie, co dzieje się w Polsce. No nieraz tak jak myślimy, jak to połączyć z czyjąś winą, kto to ma naprawić, kto ma za to ponieść odpowiedzialność. I takie pytanie co do jaką politykę państwo nasze, rządzący, powinni prowadzić. Tak myślę, ta polityka chociażby pieniężna czy polityka fiskalna, bo z jednej strony mówimy inflacja, z drugiej na przykład spowolnienie gospodarcze, bo to też ma realny wpływ. Ceny podnoszą się energii elektrycznej, więc też kto sobie z tym da radę. I na przykład prezes Polskiego Funduszu Rozwoju mówi, że szczyt inflacji będzie się kształtował przez najbliższe pół roku, ale nie sądzę, aby przekroczył 20%. Inny ekonomista mówi tak, jak walczyć z inflacją? Nie jest to normalne, gdy oprocentowanie kredytów zmienia się praktycznie co miesiąc. Jak pan postrzega, jaką tutaj politykę, no bo przyczyny są zewnętrzne, tak? My ponosimy skutki tego wszystkiego, co się dzieje, ale chętnie znaleźlibyśmy kogoś winnego i wymienili szybko, kto by nam to wszystko wziął i naprawił, a słyszymy, że chyba to nie będzie takie proste. Jak pan patrzy na tę rzeczywistość, że nie tak, bo żeby nas uspokajać dla uspokajania, ale tak się zastanawiam, no w którą stronę właśnie należałoby i jakie kroki podejmować?
Ja wiem, my jesteśmy bardziej straszeni. Ja się nie specjalizuję w takim staram, znaczy to jest taka ironia oczywiście, autoironia, staram się tonować w ogóle to, co się nazywa narracją, bo jesteśmy ciągle, znaczy próbuje się nas przerazić, to znaczy my mamy się bać. To prawda, że nie zawsze jesteśmy aż tak bardzo strachliwi, niekoniecznie dajemy się przestraszyć, ale jednak ten efekty tego steroryzowania słowem złym i złymi prognozami, one są jednak widoczne. I stąd też ja nie chcę uspokajać, bo nie chcę tylko być w tym chórze tych słów, złych słów, które po pierwsze zwiększają nasze obawy i niepotrzebnie, tam gdzie nie powinniśmy się bać, a przede wszystkim tych słów, które się nie sprawdzają, to znaczy przedstawiają te prognozy, które się nie sprawdzają. To nie jest proste w czasach, kiedy bardzo trudno trafić, przede wszystkim być adresatem albo skierować słowa, które ktoś drugi przyjmie w dobrej wierze. Raczej sądzimy się wzajemnie, oceniamy, tam się coś nasze słowa gdzieś wpisują w jakieś narracje. No jeżeli ktoś w ten sposób dyskutuje, no to już dyskusja się na tym momencie zakończyła. Ale dlaczego od tego zaczynam? Bo właśnie, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy ważniejsze jest dzisiaj to pytanie o odpowiedzialność, czy ważniejsze jest, czy równie ważne, może ważniejsze jest pytanie dotyczące, no, pytanie o kompetencje. No bo kompetencja polega na tym, niezależnie od tego, bo jest uczą nas w dzieciństwie takiego, popsułeś to napraw, prawda? Czyli ci, którzy umiałeś popsuć, to musisz umieć naprawić. To jest oczywiście dydaktyzm skierowany do młodzieży. Jest to bardzo piękna idea, że ten, kto popsuł, powinien naprawić. Natomiast wiedza empiryczna potwierdza, że najczęściej ci, którzy popsuli, już nie bardzo potrafią naprawić, a nawet jak chcieliby to zrobić i mają w tej dziedzinie kompetencje w sensie merytorycznym, to już nie mają siły ani nawet tej wiarygodności niezbędnej, żeby to zrobić. Czyli świat naprawiają inni niż od tych, którzy go popsuli. Przyjmijmy, tak mniej więcej wygląda to w przeszłości. Tak przeszłość nas uczy, jeśli nas uczy czegokolwiek. I teraz, co jest nam potrzebne, odpowiadając z wielu rzeczy, które są nam potrzebne, ale z tych, o których ojciec zapytał. Po pierwsze, mamy nie zagrozić, to jest najważniejsze, nie zagrozić naszym osiągnięciom, naszym skromnym, ale jednak ważnym osiągnięciom materialnym, które są naszym udziałem w ciągu ostatnich lat. Te ostatnie lata przyniosły chociażby ograniczenie skrajnego ubóstwa. Nie możemy do tego doprowadzić, aby to ubóstwo wróciło. To są takie pierwsze rzeczy. Nie możemy. Musimy chronić najbiedniejszych. Musimy chronić również tych, którzy umieli oszczędzać i chcieli oszczędzać, czyli umiejętność, stara wiedza, stara, bardzo prosta i ważna wiedza. Osiągnąć, zarobić, uzyskać, zdobyć aktywa, to jest pewna umiejętność. I jest nawet wielką, ja zawsze jest traktowana jako sukces, ale największym sukcesem nie jest zarobić i osiągnąć aktywa. Największym sukcesem jest je zachować, czyli umiejętność zachowania naszych aktywów, nie zbiednienia, nie zubożenia naszego społeczeństwa i nie poprzez zubożenie zwalczyć chociażby inflację. Ta droga jest drogą, którą nie powinniśmy pójść i nie pójdziemy, niezależnie od tego, jak będziemy karceni za ten sposób rozumowania. Czyli chronimy naszych obywateli przed zubożeniem, przed zagrożeniem ubóstwem, bo to ubóstwo jest nie tylko zagrożeniem obiektywnym, nie musimy się przekonywać co do jego treści, ale w okolicznościach, w czasach tak trudnych, tak obarczonych tak wielką niewiadomą, musimy wiedzieć, że ubóstwo będzie dodatkowo, tak, dodatkowo jeszcze, jakby powiedzieć, w tym negatywnym tego słowa wspierane w sensie negatywnego skutku przez owe braki elementarne, których niezależnie od tego, jak będzie, ile będzie kosztował węgiel, to i tego węgla nam zabraknie. Będzie bardzo drogi, ale nie cena będzie decydowała o tym, czy go będziemy mieli. Znaczy, no, czy będziemy umieli go przywieźć, a potem rozwieźć. To będzie decydowało, a nie cena, ilość pieniędzy, którą będziemy mieli, bo jeszcze te pieniądze muszą być po to, żebyśmy nie zamarzli tej zimy, jeżeli ta zima będzie chłodna. Dlaczego o tym mówię? Że my musimy się skoncentrować na rozwój, jak masz, jest wiele trudnych problemów do rozwiązania, to trzeba zacząć od tych, które są najważniejsze i właśnie o nich teraz mówimy. Na problemach egzystencji naszych obywateli, przetrwania naszej gospodarki, regres nastąpi, tylko chodzi o to, żeby on był możliwie najmniej bolesny dla nas jako naszej zbiorowości. Ktoś mówi, czy to wymaga pewnego... No skoncentrowania, żeby nie użyć znowuż takich twardych słów egoizmu, czy to wymaga skoncentrowania się na własnych problemach i rozwiązywania ich dlatego, że mamy je rozwiązać, bo nikt ich nie rozwiąże za nas? Odpowiem tak. Niezależnie od tego, z jakim niechęcią spotka się ta myśl, tak, my mamy obowiązek jako zbiorowość, czy to jest wniosek do całej klasy politycznej, niech się klasa polityczna na tym skoncentruje i bardzo proszę o opozycję. Tak jesteśmy, to jest nasze wspólne zadanie, żebyśmy ochronili przed zubożeniem nasze społeczeństwo i ochronili nas chociażby przed tym, aby konflikt ten nas nie dotknął bezpośrednio. My obaj tu siedzący nie mamy na to wpływu. Natomiast ci, którzy mogą mieć wpływ, niech spróbują to zrobić. Jeżeli nie ma scenariuszy napisanych i w książkach o polityce nie opisano tego sposobu, no to znaczy, że trzeba pomodlić się o łaskę mądrości i w tych czasach udźwignąć ten obowiązek, to zadanie. Może się nie udać, ale jak nie spróbujemy i nie będziemy poszukiwali własnej koncepcji, drogi do obrony dobra wspólnego, którym jest jednocześnie dobro każdego z naszych obywateli. Niech nas to trochę pojedna. My mamy bardzo dużo złych słów, zwłaszcza w sferze dyskusji politycznych. Mniej tych złych słów, więcej skoncentracji na rozwiązaniu tego, co i tak rozwiązać musimy. Tu się nic samo nie rozwiąże. A że pewne organizacje, no mój Boże, no Unia Europejska, tak jak powiedzieliśmy, nie była tworzona na taki czas. Nie, to miała być organizacja stałego wzrostu, pogłębiania konsumpcji, nie okresu regresu. No ja jestem człowiekiem wiekowym, więc ja pamiętam świetnie rewolucję cen ropy naftowej z przełomu lat 60. i 70. Nagle się mogło okazać, że całe kraje zaczynają jeździć na rowerach, ponieważ państwa OPEC po prostu zakręcały przysłowiowy kurek. My mamy bardzo podobną sytuację. Nagle gazu też może zabraknąć, bo ten kurek jest też zakręcony. I może być też groźniej. Samochody nie jeżdżą. Gorzej, jak nie będzie w domu gazu, a całe miasta są ogrzewane w niektórych krajach wyłącznie gazem. Nie ma tam kominów, w których można by było przysłowiową kozę wstawić. Więc jesteśmy w momencie, w którym rozwiązanie problemów podstawowych, jeżeli mamy, jeszcze raz to powtórzę, jeżeli mamy zacząć rozwiązywać problemy, to schierarchizujmy je od ważniejszych, od najważniejszych do mniej ważnych. Rozwiążmy najważniejszy problem, że niezubożenia naszego społeczeństwa i zapewnienie jej zdolności egzystencji w czasach trudnych, kiedy pewnych dóbr będzie brakowało w sposób bezwzględny, nie rynek nimi podzieli. Nie rynek nie rozwiąże problem, spekulanci wtedy się pojawią. Jeżeli czegoś brakuje, trzeba umieć to redystrybuować, czyli dystrybuować w taki sposób, aby to było racjonalne. Czyli wielkie zadanie wymagające od nas skoncentrowania się, zrozumienia własnych interesów, bo najpierw trzeba je zrozumieć, a potem znaleźć drogę ich obrony. To jest wielki test. Nikt z nas nie był na niego przygotowany, ale starajmy się, jeżeli możemy w czymkolwiek do nim dopomóc, to chociażby w apelu właśnie tą drogą idźmy, drogą miłości i wzajemnego zrozumienia, no i poniechania pewnych słów, które nas dzielą. Niech nas połączy zdolność i umiejętność rozwiązania problemów trudnych. I wtedy ten, kto będzie umiał, ten będzie miał legitymację o tym, co ojciec powiedział. Niech ten naprawi to, ten, kto potrafi. Nikomu nie przeszkadzajmy w tym, tylko żeby tylko byli chętni.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, zapraszam, zachęcam, może Państwo macie pytania do Pana Profesora, do naszego programu, chcecie się włączyć. Zachęcamy, telefony, proszę słuchaczy i widzów, telefonujemy na numery do telewizji 56 657 0011, Polska Północna, Polska Południowa 56 657 0012. Dwa telefony w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400 oraz telefony dla słuchaczy Radia Maria i widzów telewizji Trwam z zagranicy 48 56 657 0013 i drugi 48 56 657 0014. Jak zawsze prosimy wyciszyć odbiornik czy wyłączyć go, słyszymy się przez Państwa telefon. Przypomnę, że dziś temat, co nas czeka jesienią i zimą, a naszym gościem jest pan profesor Witold Modzelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Takie pytanie, panie profesorze, czy programy społeczne należy prowadzić dalej, utrzymywać, podtrzymywać, jaką politykę rządu? No, jeżeli troszeczkę mamy zacisnąć sobie pasa, bo nieraz trudne rzeczy też jak mówić, prawda? Jak pewne rzeczy nie tylko prognozować, ale powiedzieć, że tak jak pan mówi, no to nam może przyjdzie w udziale, prawda? Że tego mniej, a jeszcze zobaczyć ubogiego, tego, który był biedny, żeby go, no, żeby się zachować jak trzeba, żeby go wesprzeć, prawda? Żeby umieć się podzielić.
Jeżeli te programy odegrały historyczną rolę, to nawet ich wielcy krytycy, którzy je tam odsądzali, nazywali je rozdawnictwem, nazywali je nawet, przepraszam najmocniej, no, nazywali je po prostu w sposób głęboko niemądry. Jeżeli te programy rozwiązały kilka ważnych problemów, czyli nasze poczucie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa naszych obaw, potrafiły rodziny wielodzietne, które były miejscem nędzy w Polsce, nawet takiej urągającej, w państwie, które szczyciło się państwem pewnego dorobku, nawet kulturowego, intelektualnego, ekonomicznego, nagle się okazało, że rodziny wielodzietne jeszcze przed nawet kilku laty były tą miejscem głębokiego, skrajnego ubóstwa, jeżeli chronimy tych, którym trzeba pomóc, to trzeba je zachować. Bo jeżeli ktoś mówi, nie stać nas na to, niech to ci ludzie, którzy dzięki temu już nie żyli w biedzie, jeżeli mają do tej biedy wrócić, to ja zawsze zadam pytanie, w imię czego? W imię czego? W imię czego? Co jest tą wartością, która uzasadnia biedę i nieszczęście tych ludzi? Co ma? Co jest uzasadnieniem? Aha, że nie mamy innego pomysłu, jak zwalczać inflację, tylko poprzez tego, żeby konsumenci byli biedni, będą tak biedni, że przestaną kupować towary, a jak nie będą kupować towary, to tych towarów będzie, mimo że ich będzie mniej, to będą one tak drogie i nie będzie można ich sprzedać za cenę dotychczasową i ceny zostaną, co będą spadać. Taki właśnie program sprzed 30 lat, tak zwanej szokowej terapii. Nie, wtedy się też nie powinniśmy na to zgodzić. Wtedy się zgodziliśmy, już czasu przeszłego dokonanego nie odwrócimy. Natomiast nie, teraz nie. Nie, nie, to są... Ja myślę, że duża część klasy politycznej, a zwłaszcza rządzący, to świetnie rozumieją. Oni nie zawsze mają te pomysły dotyczące chociażby owych sposobów rekompensowania, wzrostu kosztów, utrzymania. To krytykujemy. Oczywiście są robione trochę czasami na kolanie, trochę szybko, ale jak można powiedzieć, jeżeli coś robisz szybko, to ponoć masz wtedy trochę czasu, żeby to poprawić. Tak, trzeba będzie poprawić, bo chronić trzeba tych, którym grozi, nie, w tym przypadku mówimy o zagrożeniu egzystencjalnym. Jak ktoś nie będzie miał pieniędzy na węgiel czy na ogrzewanie, to po prostu nie będzie ogrzewać i jego życiu i zdrowiu to będzie zagrażać. Czyli trzeba chronić życie i zdrowie tych, których nie będzie stać na zakup ciepła, czy źródeł ciepła w okresie, czy na przykład nawet energii elektrycznej. To trzeba robić. Robimy to. Róbmy to dalej. Róbmy to skutecznie. Potrzeba na to pieniędzy, żeby nie było wątpliwości. Bardzo duży. W związku z tym są tacy, którzy zarabiają na inflacji. No to opodatkowujmy te nadmierne zyski. Ba, to jest naprawdę ostatnie zdanie. Nawet Unia Europejska, która zawsze za późno reaguje, organy Unii Europejskiej nawet mówi o tym, że trzeba te zyski wynikające z niedoborów opodatkować. To będzie między innymi źródło właśnie realizacji tych programów. Trzeba je zrealizować, dostosowując do czasów trudniejszych niż one były niż ten czas, którym kiedy one były ukształtowane.
Dziękuję. Mamy pierwszego widza czy słuchacza. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Michał z Warszawy dzwoni.
Proszę bardzo.
No ja na pewno muszę zgodzić się z panem profesorem naturalnie. Tym bardziej, że jeżeli wróci bieda, to znowu wróci nam przestępczość. Przecież dlaczego w ostatnich latach ta przestępczość spadła? No przecież ludzie właśnie dlatego, że mają pieniądze, wielu z nich nie musi kraść. Ja nie mówię tu o jakichś tam patologiach, która kradnie dla przyjemności czy z zawodu, ale niestety wiele ludzi też kradło przecież z biedy. Ale dzwonię z takim pytaniem, bo właśnie słucham różnych wiadomości i jestem o tyle zaskoczony. Mam pytanie, co pan profesor, jako znany, prawda, ekspert od finansów uważa. Czy Polskę stać na przykład, bo czy nie powinniśmy jednak troszeczkę przykręcić jako kraj tego kurka z pieniędzmi przecież z pożyczek, bo teraz słyszę kilkanaście miliardów złotych na Odrę, żeby tam znowu pływały ryby. Otwiera się kolejne muzea, których utrzymanie to jedno muzeum to jest ileś tam milionów rocznie. Wiadomo, trzeba to zbudować, to są też muzea, też koszty. I po prostu czy nas w tej chwili na to stać? Czy nie byłoby lepiej właśnie zachować te pieniądze nawet na programy społeczne, bo ja rozumiem, że inwestycje takie jak CPK, które potem mają zarabiać na siebie, one chronią przed bezrobociem, dają zamówienia. Ale właśnie co z takimi, które tylko koszty generują? Czy w tej chwili to nie powinno być wszystko wstrzymane? Czy nas na to po prostu stać? To tyle. Dziękuję.
Dziękuję panie Michale. Panie profesorze, pan się odniesie do stawianej kwestii.
Panie Michale, najprościej... Oczywiście, że tak będzie, jak pan powiedział. Nawet niezależnie od tego, jakiego języka będzie używać ta tak zwana dyskusja medialna, chociaż obaj uczestniczymy w dyskusji medialnej, ona ma bardzo wiele twarzy. Radio, telewizja Trwam jest takim miejscem, gdzie często jest bardzo wiele różnic, w moim przekonaniu takich dobrych różnic w stosunku do tego złego obrazu tej tak zwanej dyskusji medialnej. Ale oczywiście, że tak będzie, bo umiejętność reakcji w trudnych czasach polega na tym, że realizuje się rzeczy najważniejsze, a inne trochę muszą poczekać. Kiedyś jeden z wielkich ludzi tego świata powiedział właśnie w ten sposób, że mądrość w polityce, potem z perspektywy historycznej, polegała przede wszystkim na tym, że ktoś potrafił odłożyć na bok to, czego pragną, a zrobił to, co jest konieczne. Teraz koniecznym jest ochrona naszych obywateli. My musimy ten czas przetrwać w ten sposób, że niezależnie od tego, jak skuteczne będą nasze apele, chociażby oszczędność energii, zawsze się przyda oszczędność energii. Oczywiście, że się przyda i zawsze lepiej, kiedy będziemy mieli, nauczymy się czegoś takiego, co ja jako człowiek już mówię, znający, świetnie pamiętający lata 60. zeszłego wieku, kiedy było wiadomo, kiedy było, zapaliło się w piecu, to się nie otwierało okien po to, że było gorąco w pokoju, że uwietrzyło się pokój bardzo krótko, dlatego że szkoda było tej pracy, tego węgla, który się spaliło wtedy, to jeszcze w większości w piecach paliliśmy. I nie rozwiązywało się problem ciepła w mieszkaniu otwieraniem okien. Wtedy jeszcze nie było kaloryferów, żeby nie było wątpliwości. Tam nawet, a gdzie były one, nie było regulatorów na kaloryferach. To są dopiero czasy, to są dużo późniejsze. W niewielu, naprawdę w bardzo niewielu miejscach nawet była możliwość przykręcenia tak zwanego kaloryfera. Czyli jeżeli się nauczymy pewnych postaw oszczędnościowych i których wejdą do naszego życia, że się nie leje bez sensu wody, której nam w Polsce brakuje, czyli tej wody jest bez sensu stricto tej wody, którą już mamy niedobór, mamy jej mniej niż Egipt, a wydawałoby się, że to jest niemożliwe, że można mieć mniejszy zasób wodny, a tak mówią specjaliści, a ci, którzy na tym znają, można im ufać. Czyli mamy rozwiązać problemy istotne, najistotniejszym problemem jest przetrwanie naszego narodu i nie zubożenie, nie przez nędzę mamy rozwiązać ten problem, mamy ochronić nas przed obywateli, przed nędzą, a to oznacza również przetrwanie gospodarki małych i średnich przedsiębiorstw, których może nie będzie stać na to, aby sfinansować kilkusetprocentowy wzrost kosztów gazu czy energii elektrycznej, a mają przetrwać. Czy im też pomóc, tak jak dzisiaj pomagamy, chcemy pomóc, daj Boże, żeby to było skuteczne konsumentom, tak samo trzeba będzie pomóc przedsiębiorcom. Oni też, to są też obywatele, to już nie są konsumenci, ale to jest ten sektor, który należy tak samo chronić, bo wielkie korporacje, one same umieją sobie załatwić sposób na przetrwanie, a poza tym wielcy mają większe możliwości przetrwania, mniejsi są słabsi. To jest banał, ale warto o nim nie zapomnieć. I oczywiście ma pan rację, że pewne rzeczy trzeba odłożyć na później. To jest ta mądrość, o którą się pomódlmy wspólnie. Mądrość, którą łaskę mądrości, która powinna dzisiaj przejść. Nie rezygnujmy z marzeń. Dlaczego mamy rezygnować? Niech one będą częścią naszych marzeń, tylko wielką cnotą i mądrością jest to, że odkładamy to, czego pragniemy, a rozwiązujemy to, co jest konieczne. Czyli rozumiemy dobro innych i właśnie to jest pojęcie wspólnoty, które szukajmy. Nie egoizmu. Egoizm czy nie przeczę sobie słowom, które powiedziałem wcześniej. Jeżeli nie chcę używać słowa egoizm, żeby nie przerysowywać, nie używać tych słów dzielących. Ale kto ma martwić się o los Polaków? My się mamy martwić. To jest nasz obowiązek. My pomyślmy w kategoriach prostych, naszej wspólnoty, tego naszego wielkiego duchowego dziedzictwa, żeby zacytować wielkich słów, użyć wielkich słów użytych przez wielkich ludzi naszej epoki. Nasze wielkie duchowe dziedzictwo wymaga również przetrwania w formie materialnej i przetrwa wtedy, kiedy będzie bliskie, kiedy będziemy uczestniczyć w jego zachowaniu, a bieda degraduje, bieda nas wyklucza. Chrońmy nas. Ktoś mówi, dobrze, przerysuję. Jeśli będziemy egoistami, to jako zbiorowość. Mamy być, właśnie kierować się dobrem wspólnym między nami. Starajmy się szukać tego, co nas łączy, a między innymi zajmując się zawodowo podatkami, na czym to polega? Niech ci, którzy zarabiają, zapłacą podatki po to, żeby z tych pieniędzy pomóc tym, którzy nie mają możliwości zarobku, albo po prostu nie mają siły, żeby zarabiać, bo są starzy i niedołężni. To jest proste, to się nazywa solidaryzm społeczny w najlepszym tego słowa znaczeniu. W czasach trudnych musimy się umieć dzielić, a dzielić się przede wszystkim ma obowiązek ten, kto ma nadwyżki. Cokolwiek przez to słowo zrozumiem, również nadwyżki wynikające stąd, że umiem odłożyć potrzeby konsumpcyjne na przyszłość, powiedzieć nie, dzisiaj ważniejsi są moi klienci, żeby oni nie byli biedni, bo jak będę miał biednych klientów, to nie sprzedam towarów. Prawda, że nie jest to bardzo skomplikowane. Nie przyjdą po nasz chleb, muszą oni mieć pieniądze, żeby kupić ten chleb, który chcemy produkować, bo jak oni nie będą mieli pieniędzy, tak jak pan powiedział, to mogą zacząć kraść. Jak przypomnę taką pewną, bardzo rzadko przypominaną prawdę. Kiedy zaczęły się w tym społeczeństwie dość porządnie zorganizowanym, tak się wydawało, brytyjskim, zaczęły się bombardowania w czasie II wojny światowej, nagle pojawiło się zjawisko masowych kradzieży, okradania tych mieszkań, które były zbombardowane, no bo tam nikt ich nie pilnował. I nagle tam wtedy zaczęto, wtedy tam poprawność zabraniało o tym mówić, ale teraz już wiadomo, że nagle była plaga kradzieży, a potem przyszła bieda wojenna i kradzież. Te społeczeństwa wydawałoby się takie zdyscyplinowane, nie były wolne od tych najgorszych postaw, chociażby polegających na tym, że zjawiskiem powszechnym stało się kradzież i nie tylko kradzież, na którym było przyzwolenie, bo to jeszcze było najgorsze, że nie tylko nie było ono obecne, ale było też przyzwolenie. Czyli bieda może nas zmienić i niektórzy twierdzą, że są tacy, których uszlachetnia, aby tak było, ale też i demoralizuje. Mamy przed to nas ochronić. Nie zapominajmy o tym naszym podstawowym obowiązku, bo dzięki temu zachowamy owe nasze wielkie dziedzictwo, czyli to, co udało nam się te ponad 1000 lat przechować i zachować wbrew wszystkim, którzy chcieli nam w tym przeszkodzić.
Dziękuję. Proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże dla pana profesora.
Pani imię?
Moje imię Halina, dzwonię z Podkarpackiego. Stała słuchaczka i Radia Maryja i teraz w telewizji trwam. I też już tak bym powiedziała, że trzecia faza, komunizm, solidarność.
Czyli niejedno pani przeżyła, tak?
Tak, i teraz demokracja, nie chcę podkreślić jaka, ale może tylko chciałam nadmienić jedno, że tak obserwując to wszystko, to tak się dziwię bardzo samej Ukrainie, że patrząc na nas, jak nas kochają w tej Unii, ja nie mówię, żebyśmy w niej nie byli, bo mieliśmy być całkiem w czym innym, a jesteśmy w tym, czym jesteśmy, to powinni też jakieś z tego wyciągać wnioski. Jeżeli mnie ktoś nie chce do towarzystwa, to się tam nie pcham. Pomału prowadzę piękny, duży kraj, bogaty. Zamiast pomału jakoś te sprawy prowadzić, patrzeć, jak to wszystko wygląda. W miarę ze wszystkimi współpracować, bo się nie da. No jakoś trzeba się lepiej, gorzej dogadywać. Ale po prostu ja osobiście uważam, że to nie powinno wyniknąć, chyba że to było wcześniej jakoś zaprojektowane. Ale jeszcze na tym koniec, dużo bym powiedziała jeszcze na ten temat, bo kocham historię, lubię, patrzę, obserwuję, a myśmy Polacy wychowywani byli naprawdę nie w luksusach, tylko raczej tak stonowanie, skromnie, i tak czy inaczej na ten świat musiał patrzeć. Ale powiem tylko tyle. W 99 roku pamiętam, jak papież przyjechał do Polski w Sandomierzu. Mówił do młodzieży. Kochana młodzież, nie wierzcie w światowy miraż. To jest dla nielicznych. A właśnie nasze pokolenie, właśnie 50-latków, to powojenne, to potrafiło się ze wszystkiego ucieszyć. Etapami się czegoś dorabiało. Naprawdę ciężką pracą. A później to wszystko, jak troszkę ten Zachód się otworzył, a też się dorabiał Zachód. Jak sobie nie ma nic do zarzucenia, to już ja nie chcę być dla niego jakimś adwokatem, czy jakimś sędzią, czy tego. Ale my, po prostu rozdmucha młodzieży, że w krótkim czasie wszystkiego się ma dorobić. No nie. No każdy ma owszem jednakowe, jak to mówią, kiedyś wypowiedzieli, jednakowe żołądki, tylko niejednakowe ręce do roboty. No niestety. I każda praca się liczy. I ja uważam, że nie powinno się do pracy dokładać, tylko za dobrą pracę dobra zapłata. Za byle jaką pracę, niska ryżu, musisz się zreflektować i musisz żyć na tyle, na ile cię stać, ze swojej pracy się utrzymać. A żeby do dobrej pracy dopłacać, ja się z tym nie mogę pogodzić. No może tyle by było, bo dużo jeszcze by mi na wątku, ale może inni czekają.
Dziękuję pani Halino. Panie profesorze, proszę bardzo.
Może tak powiem, w tych wszystkich wątkach, które pani poruszyła. Myśmy czasami się dawali uwieść pewnym słowom, obrazom. Ja też przecież, ja jestem już tego pokolenia, które pamiętam miraż Zachodu i ten dominujące przekonanie, że to ustroje przeszkadzają, a jak nie będzie tego ustroju, tam będzie inny ustrój, czyli te, nazwijmy to, wywieszki na budynkach publicznych, często te ustroje tym się różnią tylko, to wtedy wszystko się zmieni, że inni potrafią lepiej rozwiązać swoje problemy. A przyczyną tego jest nie to, że my nie mamy tej umiejętności albo nie mieliśmy czasu ich tę umiejętność zdobyć, tylko właśnie to, że są jakaś magia systemów, które są wszechobecne, nas tam krępują. Nikt nie przeczy, że czasami krępowały. Ale przecież w czasach jakichkolwiek, które przyszło nam życia, te czasy są typowym przykładem właśnie dla tego właśnie myślenia, dla testu, dla zrozumienia tego problemu. Sami musimy rozwiązać nasze problemy. Nikt z nas, jeżeli ktoś przyniesie nam rozwiązanie polskich problemów, to na pewno nie będzie to rozwiązanie dla nas najkorzystniejsze, a często będzie to najmniej korzystne. No bo ten ma możliwość wypracowania, nie powiem, że jemu się musi to udać, ale ma szansę rozwiązać swoje problemy, jeżeli będzie się kierował własnym interesem. Inni będą się kierować swoimi interesami. Bardzo niedawno, bo dwa dni temu, w związku z zaproszeniem do niniejszego programu, rozmawiałem z jednym z ojców, który właśnie zapraszał mnie do tego programu i powiedział, że idą ze studentami po pewnym kraju, który uchodzi za kraj dużo bogatszy od nas. I mówi, patrzymy się, że przedsięwzięcie takie edukacyjne ze studentami, że idę w świecie biedy, ten kraj ma PKB dużo wyższy od Polski, a enklawy biedy, których on mówi, ten ojciec powiedział, który mówił, w Polsce nie ma takiej biedy, jak tam jest, idę mijając kolejne biedne wsie. To nie jest kraj trzeciego świata, to jest kraj Unii Europejskiej, który w statystykach europejskich ma wyższe PKB od Polski, czyli my jesteśmy na jego tle krajem biedniejszym, natomiast tak widocznej biedy u nas w Polsce nie ma i udało nam się w istotnej części, nie powiem, że w całości, ale w istotnej części z tą biedą pożegnać, pomóc tym, którzy byli biedni. Czyli to, co jak ja rozumiem pani słowa, skoncentrujmy się na tym, co jest dzisiaj najważniejsze, czyli ochrony naszych obywateli przed degradacją ekonomiczną, najszerzej pojętego naszego dorobku, który ciężką pracą i wielkimi wyrzeczeniami. Ja pamiętam ten chleb ze smalcem i ten przysłowiowy salceson i kaszankę. Dzięki temu zbudowaliśmy w tamtym czasie, teraz tego dość bardzo niepoprawne, co teraz powiem, energetykę polską zbudowaliśmy. Tak, tą, która do dzisiaj pracuje i ta energetyka, ta zła węglowa, ale innej nie byłoby, gdyby nie ta bieda tych, którzy swoimi wyrzeczeniami, bo właśnie mówimy o wyrzeczeniach. Tak, wiele wyrzeczeń, historycznych wyrzeczeń przyniosło, było zmarnowanych, ale były i takie, które do dzisiaj nam służą. Jeżeli będziemy nawoływać nasze społeczeństwo do wyrzeczeń, no to trzeba im odpowiedzieć naszym obywatelom, dobrze, w imię czego te wyrzeczenia mają być i jaki jest związek przyczynowo-skutkowy naszych wyrzeczeń z tym skutkiem, który mamy osiągnąć. Niech nam ktoś to udowodni, jeżeli potrafi to udowodnić, to wtedy będziemy to rozważać, ale to, że my mamy w imię nie do końca jasnych powodów doprowadzić nasze społeczeństwo do biedy, myślę, że nikt się na to nie zgodzi i sądzę, że jeśli nie cała klasa polityczna, to przynajmniej istotna część dobrze to rozumie, nie tylko z perspektywy tam interesów wyborczych, a demokracja to pilnuje. To jest bardzo ważne, że w demokracji to, żeby nie szkodzić obywatelom, primum non nocere jest ważne, bo potem nie wybiorą. To jest nasza przewaga. My innej legitymacji niż demokratycznej nie uznamy. Ale sądzę, że ważniejsze jest to, że się to rozumie po prostu dlatego, że inaczej nie wolno. Po prostu nie wolno. W czasach trudnych, bo wtedy trzeba dostrzec to, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest dobro naszych obywateli, takie, jakie jesteśmy w stanie obronić i zachować w imię tego dziedzictwa, o których mówiliśmy.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za rozmowę, za czas poświęcony naszym słuchaczom i widzom. Mam nadzieję, że też uda nam się to kontynuować po 21. Dziękuję.
Jestem bardzo miło. To ja serdecznie dziękuję wszystkich ojca i wszystkich i oczywiście redakcję i słuchaczy. Najserdeczniej pozdrawiam.
Bardzo dziękujemy. Dziś co nas czeka jesienią i zimą, a był z nami pan profesor Witold Mozelewski, ekonomista, prawnik, prezes Instytutu Studiów Podatkowych. Dziękuję też i państwu za uwagę. Dziękuję za podjęcie tematu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Thank you.